Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Pamiętacie, jak jakiś czas temu opowiedzieliśmy Wam o Krystynie Skarbek? Była niesamowita, jednak w szerokim świecie mało kto o niej słyszał, w przeciwieństwie do Maty Hari. Tak się jednak składa, że ta najsłynniejsza kobieta szpieg w historii była tak świetną agentką, jak Jennifer Lopez aktorką, czyli kijową i przereklamowaną. To są jednak mocne słowa. Żeby wydać o niej taki osąd, trzeba by było ją trochę lepiej poznać, prawda? No to w porządku. Jak to się stało, że dziwka jeżdżąca za młodu kozim zaprzęgiem trafiła na salony? Jak bardzo nie potrafiła grać w szpiegowską grę? No i na czym polegał jej striptease? Poznajcie lepiej Matę Hari już teraz w Historii bez cenzury. Mata Hari nie urodziła się ani jako Mata, ani jako Hari, a jako Margaret w Holandii 7 sierpnia 1876 roku. Miała trzech braci, matkę i potwornie nabitego hajsem ojca. Tylko że wiecie, są ludzie bogaci, którzy mimo wszystko potrafią zachować jakąś klasę. No i są tacy nowobogaccy Janusze, którzy córkę wysyłają do komunii karocą, żeby cała parafia widziała, kto jest najbogatszy. No i właśnie takim Januszem był ojciec naszej dzisiejszej bohaterki, bo nie tylko wypierdzielił rodzinie praktycznie pałac w najlepszej dzielnicy miasta, ale też jako bonus kochanej córeczce dorzucił jeszcze zaprzęg o mocy dwóch kóz biologicznych. Tak jest, jej powóz ciągnęły kozy, ale to nie wszystko, bo ojciec też dość często zapewniał swoją kochaną córeczkę o jej pochodzeniu od mitycznych przodków. To właśnie dlatego Margaret miała się tak różnić od swoich koleżanek ze szkoły, które miały jasne włosy i jasną cerę, z kolei Margaret miała ciemną cerę i ciemne włosy. Fakt, była śliczna, jakby spłodzili ją bogowie. Bogiem biznesu, jak się okazało, nie był jednak jej nowobogacki ojciec, który w pewnym momencie katastrofalnie zbankrutował i się skończyło szpanowanie i kozie powozy. To była jedna z takich sytuacji, jak wszystko zaczęło się sypać praktycznie naraz, bo nie dość, że skończyły się pieniądze, to jeszcze matka z braćmi zaczęli chorować, a ojciec zniknął. Po jakimś czasie, co prawda, wrócił i dał nadzieję. Powiedział, że ma nowe kontakty i teraz rodzina odbije się od dna i wszystko będzie tak, jak dawniej. A potem znowu zniknął. Rodzice się rozeszli, matka po jakimś czasie zmarła, a ojciec chrzestny, który wziął Margaret pod opiekę, wysłał ją do studium nauczycielskiego, gdzie naszą dzisiejszą bohaterką niezdrowo zaczął się interesować dyrektor. Przesrane. Ale czy na pewno? To znaczy, umówmy się, strata matki, odejście ojca i generalnie koniec bajkowego życia, no to musiało być strasznie ciężkie, ale to całe zainteresowanie dyrektora Margaret postanowiła przekuć w psychologiczny sukces, ponieważ informacja o nadużyciu poszła w świat, tylko że wcale to nie musiało oznaczać molestowania, gwałtu albo nawet dzikiego seksu w schowku na miotły za zgodą obojga zainteresowanych.
Ty się odwal od schowka na miotły, synek!
Bo w bardzo pobożnej wtedy Holandii określenie nadużycie mogło równie dobrze oznaczać kilka nieodpowiednich spojrzeń pana dyrektora i skandal już gotowy. Być może nie doszło wcale do żadnych traumatycznych akcji, ale Margaret stwierdziła, że skoro już miasto huczało o jej romansie z 50-paroletnim gościem, to dobrze, to w sumie powód do dumy, bo żadna inna jej koleżanka nie może się czymś takim pochwalić. Nasza bohaterka w poczuciu triumfu wyjechała pod Hagę do dalszej rodziny. Żeby pracować? Nic z tych rzeczy. Żeby się uczyć? Też nie. Marzyły jej się dalekie wypady, ale kurde, jak to zrobić, nie mając zbyt wielu pieniędzy? Wystarczy sobie znaleźć odpowiednio nadzianego gościa. Dzisiaj są od tego aplikacje, a kiedyś był dział matrymonialny w gazetach. I dzięki takiemu ogłoszeniu w gazecie można sobie było albo kogoś przygruchać, albo wyciąć kumplowi numer. To ostatnie postanowili zrobić kumple Rudolfa MacLeoda, oficera, który służył w Indiach Holenderskich. Podczas jednej z wieczornych konsumpcji alkoholu chłopaki stwierdzili, że ten Rudolf to jakiś taki smutny ostatnio. Średnio się z nim gada, po czym wykonali ekspresową analizę psychologiczną, z której wyszło im, że trza Rudolfowi baby. Postanowili w związku z tym w imieniu swojego kumpla napisać ogłoszenie do gazety, w którym szukali żony. O miłym usposobieniu, a jej sytuacja finansowa to nie ma żadnego znaczenia. Tak sobie myślę, że może ta analiza, choć szybka i po pijaku, to nie była aż tak daleka od prawdy, ponieważ Rudolf, jak się o tym dowiedział, to wcale się nie wściekł, tylko stwierdził, że no dobra, w sumie spoko, może się ktoś fajny nawinie. Ale takiego pięknego obrotu spraw to się na bank nie spodziewał. Bo oczywiście, że to ogłoszenie przeczytała Margaret, która zrobiła coś bardzo nietypowego jak na tamte czasy. Bo dzisiaj to jest w miarę standard. Nikt normalny nie umówi się z obcą osobą przez apkę albo portal, jak ta nie załączy swojego zdjęcia. Ale w tamtym okresie dodanie foty w odpowiedzi na ogłoszenie matrymonialne z gazety, no to był odważny ruch. Jednak jak już wiecie, Margaret była bardzo pewna siebie, więc nie miała z tym problemu. No i ustrzeliła Rudolfa. Szybko. Umówili się i już po kilku godzinach czuli, że są dla siebie stworzeni. Nie przeszkadzała im różnica wieku wynosząca 20 lat. Z każdą kolejną chwilą Rudolf był coraz bardziej zakochany, a po paru dniach miłosne szambo w sercu oficera wybiło z pełną mocą i po tygodniu chłop się Margaret oświadczył. Padło sakramentalne, wyczekiwane tak. Najpierw na propozycję przyjęcia pierścionka, a później na ślubie w 1895 roku. Młoda para pojechała w podróż poślubną, gdzie się wszystko zaczęło sypać. Bardzo szybko okazało się, że różnica wieku jest jednak istotna, bo młoda dziewczyna miała ochotę na szaleństwa, imprezy, a nie taki już młody pan młody nie za bardzo miał ochotę dymać na ówczesne dyskoteki. Zaczęli się szybko kłócić i w końcu opuścili kurort szybciej niż planowali. Po jakimś czasie okazało się, że Rudolf jednak ma pasje, ale nie były to pasje, o jakich marzy każda żona, bo tymi pasjami było picie i stukanie dziewczyn na boku. Ich małżeństwo zaczęło wisieć na włosku i wtedy para wpadła na najgorszy pomysł, na jaki można w takiej sytuacji wpaść. Hej, zróbmy sobie dziecko, to na pewno uratuje nasz związek. Gonady poszły więc w ruch i w 1897 roku Margaret urodziła syna, a później cała rodzina wyjechała do Indii Holenderskich, gdzie Rudolf wracał do służby. Trafili do dżungli we śnie. Żartowałem, na jawie, czyli tutaj. Czy było tam fajnie? Absolutnie nie. W miasteczku praktycznie nigdy nic się nie działo, a z dżungli naokoło dochodziły czasami potworne małpie głosy. Natomiast z ich domu dochodziło często pijackie ględzenie Rudolfa, który zaczął też podnosić rękę na Margaret. W międzyczasie nasza dzisiejsza bohaterka urodziła też córkę i zaczęła w wolnych chwilach zdradzać męża. No także tyle z desperackiego ratowania związku potomstwem. W całym tym smutnym bałaganie wydarzyło się jednak coś, co po raz kolejny odmieniło życie Margaret. Nie mając zbyt wielu innych rzeczy do roboty, zaczęła się interesować lokalną kulturą. Zaczęła na przykład nosić takie ciuchy jak lokalne dziewczyny i trochę przez to toczono bekę z jej męża, ale miała to gdzieś. Najważniejszy jednak okazał się spektakl, który pewnego dnia wystawiono w ich mieścinie. Tam zaprezentowały się między innymi tancerki, które my nazwalibyśmy egzotycznymi, ale tam to po prostu tancerki. Tak samo jak my mówimy hinduskie jedzenie, a u nich to po prostu,
no, jedzenie.
Tak czy inaczej, to nieznane do tej pory wyginanie ciała zaczęło się Margaret bardzo podobać i podobno zaczęła uczestniczyć w tych tańcach pod pseudonimem Mata Hari, oczywiście, co w zależności od pisowni mogło oznaczać słońce albo oko dnia. Serio, taniec był jedyną fajną rzeczą w jej życiu w tamtym momencie, bo nie dość, że jej syn zachorował i zmarł, a niektórzy sugerowali wręcz otrucie, to jeszcze Rudolf odwalał kolejne i kolejne imby. Para się kłóciła, a po powrocie do Europy się rozeszli. To jednak nie był koniec, ponieważ Rudolf odebrał jej córkę. Jednak Mata Hari, bo tak już ją od tej pory możemy nazywać, w tym całym pozornym, kolejnym już bałaganie w życiu, w swoim stylu znalazła jakiś plus. Tym razem była to wolność. Może kasy nie miała już tyle, co przy mężu, ale nikt i nic jej nie ograniczało. Postanowiła zrobić karierę w Paryżu. Na pewniaka wbiła do najdroższego hotelu w mieście. Poprosiła o najdroższy apartament na nazwisko Lady MacLeod, a bojowi hotelowemu dała gigantyczny napiwek, na który się składała cała gotówka, jaką miała przy sobie. Głupia inwestycja? Absolutnie nie. bo zgodnie z jej planem w drogim hotelu, a więc i wśród wyższych sfer, błyskawicznie gruchnęła informacja, że w mieście zameldowała się jakaś nadziana i bardzo ładna laseczka. Podstarzałym bogaczom więcej informacji do szczęścia nie było potrzeba i jak tylko odczekała odpowiednią chwilę, żeby plota się rozeszła, to jak tajemnicza Lady MacLeod zeszła do hotelowego baru, czy tam hotelowego lobby, to ekspresem przysiadł się do niej jakiś amant. Błyskawicznie omotała pierwszego sponsora, który od tej pory płacił jej za hotel, ciuchy, za co tylko chciała, dopóki nie kopnęła go w zad, bo poznała kogoś bardziej wpływowego. Kogo? Właściciela stadniny, w której bywała paryska śmietanka. Gość pewnego razu powiedział jej, że ach, kochanieńka, z takim ciałem to ty możesz zarabiać ogromne pieniądze. I niby Mata Hari wiedziała już od dawna, że jest piękna, ale dopiero po tym tekście ją olśniło. Postanowiła połączyć swoją egzotyczną urodę z lekcjami tańca z Indii holenderskich i jak następnego dnia dała swojemu sponsorowi mały pokaz w egzotycznych, acz skromnych ciuchach, to gość prawie umarł z podniecenia. A jak już doszedł do siebie, to obiecał, że zorganizuje jej występ. Dziewczyna doskonale trafiła w moment, bo od paru lat w Europie ostro rozkręcała się moda na orientalne klimaty. Przygotowując swój pierwszy duży show, Mata Hari postanowiła dodać odrobinę tajemniczości, a przy okazji przykryć tym samym rzeczy, które jej się w sobie nie do końca podobały. O co chodzi? Na przykład o to, że Mata Hari zdawała sobie sprawę z tego, że mimo że lubi tańczyć, to nie robi tego jakoś wybitnie. I w związku z tym braki w technice postanowiła nadrobić nagością. Była pierwszą tancerką, która pokazała tak wiele, aczkolwiek to nie tak, że rozbierała się do naga. Finał jej występu wyglądał tak, że zostawała w samym sznurze korali przepasanym przez biodra i dwiema miseczkami zakrywającymi biust. I ktoś spyta, po co te miseczki? Sama rozpowiadała ponoć, że w ten sposób zakrywała bliznę, bo jej mąż odgryzł jej sutek. Oczywiście była to nieprawda. Mata Hari uważała, że ma za mały biust i w ten sposób to zakrywała, jednocześnie działając na wyobraźnię widzów. Ale jakby nie było, był to po prostu striptease. Czy wywołał sensację? Jak najbardziej. Przy czym wcale nie chodzi o oburzenie. Ludzie byli zachwyceni egzotyczną tancerką Matą Hari, zwłaszcza po jej występie, który oczywiście nie przypadkiem zorganizował jej pewien bogaty gość w Muzeum Sztuki Orientalnej. Prasa rozpisywała się o naszej dzisiejszej bohaterce, a kariera Maty Hari wystrzeliła momentalnie. Była jak Beatlesi, tylko zamiast grać i śpiewać i czarować dziewczyny, to tańczyła i czarowała facetów. Bo poza tym, że występowała już nie tylko w Paryżu, a w Berlinie, Madrycie, Monako i tak dalej, to jeszcze bujała się po salonach. Imprezowała chociażby z cesarskim następcą tronu, ale akurat z nim nie spała, co nie znaczy, że nie miała wielu kochanków albo jak kto woli klientów, bo do dużych honorariów za występy dorzucała sobie jeszcze ogromne pieniądze, jakie kosiła jako ekskluzywna prostytutka.
No nie, jak tak się można sprzedawać bezwstydnie?
W planach były kolejne kontrakty, występy, kasa, wyjazdy. Niestety na wyjazd również wybrał się w 1914 roku arcyksiąże Ferdynand, konkretnie do Sarajewa i po tym jego wyjeździe Europa zmieniła się dość mocno, bo wybuchła pierwsza wojna światowa, która zaskoczyła Matę Hari w Berlinie. To o tyle ważne, że w pewnym momencie Mata została kompletnie bez hajsu. Czemu? Bo Niemcy w ramach wojennych oszczędności zamrozili wszystkie wierzytelności w kraju. Słabiutko. Na szczęście kolega pożyczył Macie Hari kasę na pociąg, żeby przez Szwajcarię dotarła do Francji, ale z własnej winy cofnięto ją z granicy. Co się stało? Bo odmłodziła się w paszporcie o 8 lat. To niezbyt profesjonalne fałszerstwo błyskawicznie wyczaił celnik i Matę Hari cofnięto, a jej bagaże pojechały dalej. Słabo. Na szczęście w Berlinie rozpoznał ją jakiś fan i kupił jej bilet na inny pociąg, tym razem do Amsterdamu, gdzie Mata Hari zrobiła to, co potrafiła najlepiej, czyli uwiodła faceta. I to nie byle jakiego, bo bankiera, którego, nazwijmy to, adorowała do momentu, jak zakochany facet użył swoich znajomości, żeby odblokować niemieckie konto dziewczyny i wtedy, wierzcie lub nie, ale romans się skończył. Niemniej jednak Mata Hari niedługo później nawiązała kolejną znajomość. Tym razem śmiertelnie niebezpieczną. bo do maty Harry odezwał się w pewnym momencie pewien niemiecki dyplomata, który był zainteresowany jej usługami, ale takimi, jakich jeszcze nigdy nikomu nie świadczyła i wcale nie chodziło o jakiś naprawdę wyuzdany, chory seks, a o szpiegostwo. W sumie całkiem naturalne, no bo Mata Hari przecież, jak już wiecie, bywała na salonach, tam też kręcili się wojskowi, mogłaby na pewno jakichś ciekawych informacji dostarczyć. Aż dziwne, że nikt wcześniej w tym kontekście się Matą Hari nie zainteresował, prawda? Nie do końca. To był dobry moment, żeby ją zwerbować, nie tylko dlatego, że trwała wojna, ale też dlatego, że w przeciwieństwie do okresu przedwojennego, gdzie Mata Hari nie miała problemów z pieniędzmi, no tutaj już było trochę inaczej. Przecież Macie Hari odwołano wszystkie występy, była dość mocno zdesperowana finansowo i teraz ktoś rzuci, hehe, to nie mogła se dorobić jako dziwka. To nie takie proste, bo lata leciały, a Mata Hari robiła się w związku z tym coraz starsza i już nie było tylu chętnych na tego typu usługi. W związku z tym, jak już ustaliliśmy, Mata Hari była kapinkę finansowo zdesperowana i poszła na współpracę z Niemcami, tylko że obiecała sobie, że tak naprawdę to nie do końca. Weźmie zaliczkę i się ulotni, rozpłynie się w powietrzu. Ale to nie było takie proste. Mata Hari przystąpiła do śmiertelnie niebezpiecznej gry, którą totalnie nie umiała grać. Nasza dzisiejsza bohaterka miała ruszyć na zbieranie informacji do Paryża, tylko że trzeba było cisnąć naokoło, przez Anglię, bo może i lądem krócej, ale taka sytuacja, że wtedy przebiegał tamtędy front. I to właśnie podczas przesiadki w Londynie Mata Hari wpadła po raz pierwszy, bo niepotrzebnie zwracała na siebie uwagę i szpanowała drogimi ciuchami. Celnikowi wydało się to co najmniej dziwne i sporządził służbową notatkę, która trafiła do wywiadu brytyjskiego i francuskiego. Tymczasem Mata Hari po jakimś czasie wróciła z Paryża do Holandii, gdzie nie udało jej się uniknąć spotkania z niemieckim opiekunem z wywiadu. Pan oficer zapytał, jakie ma dla niego Mata Hari ciekawe informacje, a ta zaczęła pierdzielić jakieś farmazony i ogólnie zmyślać, co momentalnie Niemiec wyczaił. Jednak był dobrym agentem i postanowił udawać, że jej uwierzył. Odesłał Mata Hari ponownie do Paryża, ale tym razem przez Hiszpanię. I znowu nie obyło się bez problemów, bo Mata Hari na granicy, jak Francuzi nie chcieli jej wpuścić, to jak przystało na wielką damę, odwaliła wielki dramat. Zaczęła się piłować do celników, że jak jej nie wpuszczą natychmiast, to ona powie komu trzeba w ministerstwie i będą mieć nieprzyjemności. W końcu przyszła decyzja, żeby szanowną panienkę wpuścić do Francji i to decyzja nadana przez samego szefa francuskiego kontrwywiadu. Czyżby się chłop przestraszył, że sama Mata Hari go obsmaruje w ministerstwie? Absolutnie nie. Po prostu ją sprawdził i znalazł w papierach notatkę brytyjskiego celnika, że dziewczyna może być jakaś trefna, a że gość był starym wyjadaczem, to postanowił wpuścić ją do Francji właśnie dlatego, że skoro była szansa, że jest niemieckim szpiegiem, to może dzięki swojemu brakowi doświadczenia i arogancji doprowadzi ich do jakiejś grubej niemieckiej ryby. Mimo, że francuscy agenci od tej pory śledzili ją non-stop, to o dziwo bez skutku. Wyjątkowo Mata Hari nie odwaliła wtedy niczego głupiego, ale szybko pojawiła się kolejna okazja do wykorzystania byłej gwiazdy. Otóż Mata Hari chciała odwiedzić pewien kurort, który jednak znajdował się blisko frontu i musiała mieć na taki wyjazd specjalną zgodę. I właśnie wtedy odezwał się do niej francuski wywiad z propozycją roboty. Chodziło oczywiście o szpiegowanie Niemców. Jeśli Mata Hari się zgodzi, to dostanie nie tylko wymarzoną zgodę na wyjazd, ale też pieniądze i możliwość pozostania we Francji, jeśli się tylko spisze. Oczywiście była jeszcze szansa, że nasza dzisiejsza bohaterka odmówi, ale nie takie numery z francuskim wywiadem. Gdzie nie ma miejsca na miłość? O dziwo nie w sercu prostytutki, a w wywiadzie, bo Francuzi postanowili bardzo brutalnie wykorzystać fakt, że Mata Hari się nam zakochała. W kim? W rosyjskim kapitanie młodszym od niej o niemal 20 lat. Szybko trafili do łóżka, Mata Hari była w nim strasznie zakochana, ale pech chciał, że gość został po pewnym czasie ranny, a już nie pech, a francuskie władze chciały, żeby trafił do szpitala dokładnie w tej strefie, do której Mata Hari chciała jechać, ale potrzebowała państwowej zgody. Jak już wspomnieliśmy, była niesamowicie zakochana, chciała być przy tym facecie, no to też musiała pójść na ustępstwa i zgodzić się na współpracę z francuskim wywiadem, tylko wcześniej jeszcze wynegocjowała sobie honorarium. Niemałe, bo 1 000 000 franków. Francuzi powiedzieli, spoko, 1 000 000, niech będzie. Tylko masz się wykazać, Mata. Jednak Francuzi nie wiązali żadnych nadziei związanych z usługami Maty Hari, bo wiedzieli, że jest beznadziejnym szpiegiem, a cała ta intryga była uknuta tylko po to, żeby upewnić się, że jest niemiecką agentką. Wysłano ją na zbieranie informacji do Belgii przez Hiszpanię, jednak nie zdążyła tam nawet dotrzeć, ponieważ w międzyczasie wygadała się brytyjskiemu agentowi, który ją przesłuchiwał, że jest francuską agentką na misji. W ten oto sposób Mata Hari trafiła do londyńskiego więzienia, z którego co prawda ją po jakimś czasie wypuszczono, ale odesłano tam, skąd przybyła, czyli w tym przypadku do Hiszpanii. Mata Hari była w strasznym szambie.
O! A to czemu?
Bo niby mogła pokornie wrócić do Francji i powiedzieć: ej chłopaki, kurde, głupio wyszło, sorry. Popełniłam błąd i zdekonspirowałam się jeszcze przed dotarciem na miejsce, ale najpewniej straciłaby wtedy ten obiecany milion franków. To też w swoim stylu postanowiła przekuć minusy w plus i wrócić do Francji dopiero po jakimś czasie, a w międzyczasie zdobyłaby informacje w Madrycie, którymi udobruchałaby francuski wywiad. Postanowiła więc wkręcić się w madryckie towarzystwo i szybko zaczęła sobie urabiać lokalnego niemieckiego dyplomatę wojskowego. Jednak to, co działało jakiś czas wcześniej na podstarzałych erotomanów, nie do końca zdało egzamin w przypadku doświadczonego niemieckiego agenta. Nazywał się Karl i od samego początku znajomości z Matą Hari był wręcz przerażony amatorszczyzną, jaką ta dziewczyna odwalała. Już na pierwszym spotkaniu Mata powiedziała: cześć Karl, jak coś, to ja też jestem niemiecką agentką, także wiesz, jak tam masz jakieś tajne informacje, to możesz mi mówić, bo ja też jestem agentką, pamiętasz, mówiłam. Także jak coś, to jakbyś coś miał tajnego, to tam wiesz. No, Karl jak już doszedł do siebie w ogóle po tym wszystkim, to stwierdził, że w sumie dla zabawy, dobra, możemy rozpocząć tę nierówną potyczkę. I w pewnym momencie jakby od niechcenia powiedział, że o, przepraszam serdecznie za moje dzisiejsze zmęczenie, ale strasznie jestem ostatnio przemęczony tym rozładowywaniem ubotów na marokańskim wybrzeżu. No nie wierzył po prostu, że Mata Hari połknie taki haczyk wielkości kotwicy, a tu jednak. Momentalnie napisała do swoich przełożonych, że owinęła sobie wokół palca taką grubą niemiecką rybę i będzie miała takie informacje, że już tam proszę jej szykować ten milion franków i jeszcze taczkę orderów do tego wszystkiego dorzucić. Jak przekazała informację? Pocztą, zostawioną w hotelowej recepcji. Oczywiście, że pracowali tam niemieccy szpiedzy i już nie było żadnych wątpliwości. Mata Hari jest podwójną agentką i należy dziewczynę odstrzelić. Jak? Sprytni Niemcy postanowili wyręczyć się Francuzami. Karl wysłał do Berlina depeszę z fałszywą informacją, że cała akcja niemieckiego wywiadu idzie znakomicie, a agentka Mata Hari to jest normalnie wymiatacz i w 100% zasługuje na te niemieckie marki, które regularnie są jej przekazywane. I oczywiście zadbał o to, żeby całą depeszę przechwycili Francuzi. Czyli intryga w intrydze. Przeciwko intrydze. Prawdziwa szpiegowska incepcja, z którą Mata Hari nie miała żadnych szans. Wróciła do Francji i była przekonana, że jej informacje zachwycą szefa wywiadu. Tymczasem gość miał już na biurku sfałszowane przez Niemców dowody jej zdrady. Byłą gwiazdę aresztowano w idealnym dla Francji momencie, bo ten kraj ledwo już żył po Verdun i Somme, bardzo krwawych, obłędnie długich bitwach. Potrzeba było na gwałt jakiegoś propagandowego sukcesu i to właśnie z procesu Maty Hari zrobiono ogromną pokazówkę. Szum zrobił się jeszcze większy niż po jej striptizie w muzeum przed wojną. A mimo, że w czasach swojej świetności miała setki przyjaciół, tak teraz tylko kilka osób i to też nieśmiało próbowało się za nią wstawić. Matę Hari skazano na śmierć i rozstrzelano 15 października 1917 roku. I to absolutnie nieprawda, że żołnierze nie trafili, bo byli onieśmieleni. Po pierwsze tym, że Mata Hari to była Mata Hari, no wiedzieli, że strzelają do gwiazdy, a po drugie faktem, że Mata Hari odmówiła założenia opaski na oczy. Nie, nie, nie. Trafili wszyscy, a po ciało nikt się nie zgłosił. Chyba już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Mata Hari stała się najpopularniejszą kobietą szpiegiem w dziejach, Wcale nie dlatego, że była najlepsza. Nie, była przed wojną bardzo znaną osobą, niesamowicie kolorową postacią, a dopiero później przystąpiła do tej śmiertelnie niebezpiecznej gry. Całą resztę zrobiła zdesperowana francuska propaganda. Mata Hari wiele razy w swoim życiu była w stanie znaleźć wyjście z ciężkiej sytuacji, ale w końcu trafiła na absolutnych, bezwzględnych zawodowców i ze swoim brakiem doświadczenia i charakterem nie miała po prostu szans w tym starciu. Na nic się zdał talent do uwodzenia. Swoją drogą, wcale nie trzeba z kimś iść do łóżka, żeby wyciągnąć skutecznie informacje. Bo jeśli myślicie, że niemiecka incepcja szpiegowska albo francuski szantaż uczuciowy to jest maksimum, na co stać wywiad, no to jesteście w tęgim błędzie. W naszych czasach ogarnięty informatyk nawet z drugiego końca świata z przesyłanych przez nas danych potrafi wydobyć tak obłędne informacje, że agentom podczas I wojny światowej się to nawet nie śniło. A co potem z tymi informacjami zrobi, to już zależy od jego łaski albo pazerności. Na szczęście jest dobre rozwiązanie. Ujmijmy to tak. Jak wysyłacie na przykład ważnego maila, korzystając z NordVPN, to tak jakbyście ważne informacje na początku XX wieku przekazywali nie tylko zakodowane najlepszym dostępnym szyfrem, ale też przez najlepszego agenta. A bez VPN-a to tak jakbyście te dane dali do przekazania przez Matę Hari. No, wiecie już, jak to się może skończyć. Warto się zabezpieczyć, tym bardziej, że NordVPN ma bardzo elegancką promocję. Jest 68% zniżki na plan dwuletni, a jak skorzystacie z kodu, który znajdziecie w opisie naszego filmu, to jeszcze dostaniecie miesiąc totalnie za darmo. Co więcej, z NordVPN możecie korzystać na 6 urządzeniach jednocześnie, no i macie jeszcze 30-dniową gwarancję zwrotu kasy. Czad? No czad. Także wbijajcie koniecznie po więcej informacji w link, który też znajdziecie w opisie naszego filmu. A my widzimy się niebawem.